Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
W drugim dniu wizyty w Moskwie watykański sekretarz stanu spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji. Jednym z istotnych celów rozmów była próba przełamania impasu w sprawie wschodniej Ukrainy. Kościół we Włoszech mobilizuje się w pomoc dla dotkniętej trzęsieniem ziemi Iski. Biskupi Kostaryki apelują o ochronę młodzieży przed ideologią gender. Witam Państwa 22 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dziś drugi dzień podróży watykańskiego sekretarza stanu do Rosji. Program wizyty objął spotkania z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz patriarchą Cyrylem. Jutro kardynał Pietro Parolin będzie rozmawiał w Soczi z prezydentem Władimirem Putinem. Jednym z istotnych celów rozmów jest próba przełamania impasu w sprawie wschodniej Ukrainy, gdzie cały czas jest widoczna rosyjska obecność wojskowa i gdzie ciągle giną ludzie. Kolejne ważne kwestie to wojna w Syrii, gdzie również Rosja gra ważną rolę, ale także konflikt w Wenezueli czy problem międzynarodowego terroryzmu. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji kardynał Parolin wyraził zadowolenie ze współpracy dwustronnej, która obejmuje nie tylko stosunki dyplomatyczne, ale także wymianę kulturalną i naukowo-medyczną. Dowodem na pozytywny kierunek wzajemnych relacji było podpisanie umowy o bezwizowym ruchu transgranicznym dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Umowa ta jednak wciąż nie dotyczy zagranicznych duszpasterzy i pracowników katolickich instytucji na terenie Rosji, a potrzeby duszpasterskie kościoła w tym kraju były również przedmiotem dyskusji. Rozmowa z ministrem Ławrowem objęła oczywiście wspomniane wcześniej konflikty, wymieniając konkretnie Bliski Wschód oraz Ukrainę. Watykański sekretarz stanu przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej, która z zasady nie identyfikuje się z żadnym stanowiskiem politycznym, starając się raczej o zabezpieczenie dobra wspólnego, ulżenie ofiarom konfliktów, przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz jak najszybsze osiągnięcie trwałego pokoju. Kardynał Parolin stwierdził też pewną zbieżność, choć z odmiennych punktów widzenia, gdy chodzi o zaniepokojenie, jakie budzi los chrześcijan w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Włochy po raz kolejny zostały doświadczone trzęsieniem ziemi. Tym razem epicentrum znajdowało się opodal wyspy Ischia na Morzu Tyreńskim koło Neapolu. Dwie osoby zginęły, 39 zostało rannych. Biskup diecezji Ischia, Pietro Lanieze, udał się dziś rano do Casamicciola, miejscowości, która najbardziej ucierpiała na skutek kataklizmu. Towarzyszył rodzicom dwojga dzieci, które ratownicy z wielkim trudem wydobywali spod gruzów. Spotkał się również z rodzinami ofiar śmiertelnych. O sytuacji na wyspie opowiada proboszcz parafii Dobrego Pasterza na Iski, ksiądz Antonio Angiolini.
Staramy się stwarzać jak najmniej problemów i wszystkim przyjść z pomocą. Udostępniliśmy wszystkie struktury naszej parafii, aby przyjąć na noc tych, którzy musieli opuścić swe domy. Jesteśmy w szczycie sezonu turystycznego. Na wyspie jest mnóstwo ludzi, przede wszystkim turystów. Od samego rana przypływają promy, które odwożą ludzi do Neapolu i Pozzuoli. Ludzie się boją. Ja mam 66 lat i zawsze pamiętam o wielkim trzęsieniu ziemi z 1883 roku. Stąd ten strach. Pod tym względem Ischia jest wyjątkowa. Wszyscy to wiedzą. A flagello terre motus libera nos domine. Odbicza trzęsienia ziemi wybaw nas, Panie. Na Iski zawsze zanosiliśmy do Boga te suplikacje i zawsze otaczaliśmy czcią świętego Emidiusza, który chroni przed trzęsieniem ziemi. Biskupi Kostaryki apelują o ochronę młodzieży przed ideologią gender. Konstatują oni, że w ostatnim czasie promujące ją lobby wywiera silny wpływ na świat polityki i mediów. Przejawem tego są plany wprowadzenia tej ideologii do szkół. Prowadzi to do zamętu i dezorientacji w sumieniach młodych pokoleń, stwierdzają biskupi. Obszernie cytują przy tym papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia stanowczo potępił ideologię gender.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Święty Jacek Odrowąż wspominany jest w kościele 17 sierpnia, szczególnie we wszystkich klasztorach dominikańskich. Święty Jacek był pierwszym Polakiem, który wstąpił do zakonu kaznodziejskiego dominikanów. Jego grób znajduje się w kościele ojców dominikanów w Krakowie. W tym roku podczas uroczystości ku czci świętego Jacka w sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej Słowo Boże głosił ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Zapraszam na audycję przygotowaną przez Aleksandrę Mieczyńską z Radia Fiat z Częstochowy.
Czego uczy nas święty Jacek?
Bycia z człowiekiem.
Mówi ojciec Paweł Krupa, dominikanin, historyk mediewista, był dyrektor Instytutu Tomistycznego, a obecnie kapelan sióstr dominikanek w Radoniach.
Wie pani, to jest takie wyświechtane zdanie, być człowiekiem, ale wydaje mi się, że on tego nas uczy i to bardzo ciekawe, w tych ostatnich dniach zrozumiałem, że on też tego uczy nas, dominikanów, nie tylko w ogóle ludzi, nie tylko Kościół. To jest syn możnego rodu. Kanonik kapituły krakowskiej, katedralnej. Bratanek biskupa krakowskiego. To jest człowiek, który zasadniczo miał być przeznaczony do kariery kościelnej. I jak się popatrzy na jego życie, od momentu, kiedy spotkał Dominika, to on właściwie to życie spędza cały czas w drodze i cały czas z tej drogi dopływają do nas takie doniesienia, że tu zrobił cud, tam zrobił cud, ale to są wszystko cuda, dokonane jakby w bardzo zwyczajnym kontekście, takim codziennym, że idzie przez wieś, zboże widzi pobite, tak? Modli się z ludźmi, cudownie zboże wstaje. Idzie gdzieś tam, mówią topielec, matka płacze, dziecko się utopiło, no to przychodzi do tej matki, modlą się razem i dziecko wstaje żywe. On jest z ludźmi tam, gdzie oni są i to w taki sposób, dla nas dzisiaj może już mniej bulwersujący, ale wtedy proszę sobie wyobrazić, to jest jednak ksiądz, to jest Odrowąż, tak, z możnego rodu, to jest bratanek biskupa, który łazi po wsiach z ludźmi takimi no, prostymi i może i podejrzanymi się tam gdzieś zadaje i czyni cuda, jest z nimi. To jest wielkie. To jest Chrystus, to jest święty Dominik. To są ci, którzy zrozumieli słowa Pana Jezusa, nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, co się źle mają. To jest chyba to.
To jest też takie, ta codzienność, to wyjście takie w codzienności z wiarą, to co ojciec mówi, ale to chyba na tym to ma polegać, tak? To o tym Chrystus mówił, bo przecież chrześcijaństwo to nie jest show.
Chrześcijaństwo to jest w ogóle taka dziwna sprawa, wie pani. Tak, nie jest show, to jest prawda. Chrześcijaństwo to nie jest również organizacja charytatywna. Jeżeli ktoś by ograniczył chrześcijaństwo do pomagania bliźnim, no to tylu ludzi, którzy w ogóle w Boga nie wierzą, też to robią. Tak? A chrześcijaństwo jest również religią mistyczną, to znaczy taką religią, w której jakby istotą jest moja relacja z Bogiem, moje spotkanie z Bogiem, modlitwa do Boga. Chrześcijanin to jest człowiek, który się modli. I to jest takie wszystko naraz. To jest, pani, ja czasami myślę, że to jest takie i piękne, i przerażające, że my wszystkie sroki próbujemy złapać za ogon.
I my,
chrześcijanie, właśnie wbrew temu, co się tak ładnie mówi, nie łap wszystkich srok za ogon, wybierz sobie coś. To jest takie normalne, to jest takie logiczne, to jest takie rozumne. A chrześcijaństwo ma w sobie nutę szaleństwa. I chrześcijaństwo chce wszystko. Wszystko chce. Chce modlitwy, chce kontemplacji, chce prawdy, chce miłosierdzia. Wszystkiego chce. I to jest piękne, to jest fajne.
Ale to jest takie wszystko, które polega na tym, że jeżeli wszystko Ci Jezu oddaje, to ja się muszę na chwilę wycofać sam z siebie, sama z siebie, wziąć oddech i popatrzeć, poczekać, a nie robić za chwilę po swojemu.
Tak, to jest, tak, zdecydowanie. To jest, wie Pani, myślę, też tak za mną chodzi. Człowiek żyje tyle lat i potem odkrywa takie proste sprawy. Ale bardzo za mną chodzi ostatnio, że to naprawdę się słucha świętych, nie? Czy ludzi, którzy zrobili jakieś wielkie dzieła takie Boże, to oni zawsze mówią, bo to Chrystus. bo to było wymodlone, bo to było ofiarowane. I myślę, że przez wiele lat ja to traktowałem jako rodzaj takiej formułki, takiej grzecznościowej. Fajnie zrobiłem, coś mi wyszło, no i tak Panu Jezusowi robi ukłon taki, Panie Jezu, to jest Twoje. A ja myślę, że to naprawdę tak jest. Ja przepraszam, że taka rewelacja po pięćdziesiątce, ale cieszę się, że lepiej późno niż wcale, tak? Że to tak naprawdę jest. I myślę, że my za mało, tak naprawdę my chrześcijanie znowu, my księża, my za mało tak działamy. My bardzo często mamy taką ochotę, że najpierw ja coś ładnego zrobię sam, a potem przyjdę do Pana Jezusa, mu pokażę, mówię, zobacz, jak ładnie zrobiłem. I on wtedy da nagrodę.
Albo podpiszę Boga pod tym, tak?
Albo podpiszę Boga, także to takim zrobię. Ale to też, to, no, bo ja mu ustępuję, prawda? To jestem ja. Ja jestem ten grzeczny, któremu robi miejsce. A tymczasem to nie o to chodzi. Czasem to jest, chodzi o to, żebym ja to robił z Bogiem, a wtedy to jest nieważne, czy to będzie dużo, czy to będzie mało, czy to nie o to chodzi. Będzie z Bogiem, to będzie na życie wieczne zasługiwać. Pani, bo różnica między taką cnotą filozoficzną, tak, etyczną, moralną, a cnotą chrześcijańską, to jest taka, że jedna zasługuje na życie wieczne, a druga nie. Obie są dobre. Obie są dobre. Cnota moralna człowieka niewierzącego jest dobra, jest czymś absolutnie dobrym. Ale ona jakby sama z siebie na niebo nie zasłuży. A jeżeli ja coś robię z Chrystusem, to już tu, już teraz ma wymiar wieczności. To jest niesamowite.
Tak, bo to wszystko na byciu z Chrystusem, na szukaniu Jego polega, na tęsknocie do Niego, bo przecież cały czas powracamy do tych samych grzechów, cały czas jesteśmy chorzy, to On nas swoim ciałem uzdrawia i na tym się trzeba chyba skupić.
No to jest prawda. Znaczy, całe szczęście, czasami nam się udaje wychodzić z jakichś grzechów, tak? Żeby tak nie było, że w ogóle nie ma szans, prawda? I w grzechach ście poczęci i w grzechach upomrzecie, jak mawiał jeden z naszych kaznodziejów. Ale tak, to prawda, że te słabość, te pięta achillesową, taką duchową, zawsze będziemy czuli. Ale to jest tak, że nawet to tak naprawdę nas rzuca w ramiona Chrystusa, bo jak ja czuję tę piętę achillesową, to ja muszę go poprosić o pomoc, ja muszę go złapać za rękę i wtedy jest dobrze, no i tak.
A pamięta ojciec pierwszą swoją myśl o tym, żeby na drogę kapłańską, na drogę zakonną wstąpić? Czy to już jest nieważne?
To jest nieważne. Trafiła pani w dziesiątkę. To jest nieważne, bo mógłbym opowiadać historię, to każdy z nas ma jakąś tam historię swojego powołania, ale już od naprawdę wielu lat zrozumiałem, znaczy wielu, kilkunastu, tak, zrozumiałem, że to jest nieważne właściwie, dlaczego ja wstąpiłem. Były w tym i piękne rzeczy i pewnie jakieś tam takie zupełnie ludzkie, ale ważne jest, dlaczego ja zostaję. To jest... Myślę, że to jest tak jak w życiu każdego dorosłego człowieka. Tak? Jest takie przewartościowanie, jest taki moment, tak jest z każdym życiem, tak jest małżeńskim, samotnym, matczynym, ojcowskim, nie wiem. Dlaczego ja trwam w tym? Dlaczego ja kontynuuję? Dlaczego idę? To jest chyba najistotniejsze. Nie?
Wiele razy ojciec musi sam sobie Bogu powtarzać, że tak, jestem, zostaję, idę z Tobą, do Ciebie.
Nie. Wie pani, że nie mówię mu tego często. Ja myślę, że to jest... Nie mówię. To jest tak oczywiste, że nie powtarzam mu tego, że idę. Ja myślę, że ja o wiele bardziej przeżywam to, że idę kulawo. Albo że... Na przykład mam taki odruch bardzo często, taki piotrowy. Taki, odejdź ode mnie, panie, bo ja nie jestem w ogóle cię godzien, nie? To raczej tak, natomiast to, że idę, nie mówię, bo to jest absolutnie oczywiste. To jest taka oczywista oczywistość, jak mawia klasyk.
Taka droga nie do zejścia. Tak. A to kulawe chodzenie, bo wszyscy tak idziemy kulawo. To tak nie na tym trzeba się chyba skupiać. Iść pomimo tego, że nie wiem, że noga złamana, że...
Ale oczywiście. Ja, wie pani, kiedyś odkryłem, że w niebie nie będzie nagrody za styl. że będzie tylko nagroda za dojście. Każdy dostaje medal za to, że tam dojdzie. A czy tam przybiegnie, czy tam przyjdzie, czy tam się przyciąga, czy tam go przyniosą, to absolutnie nie ma znaczenia, bo ważna jest nagroda, ważne jest dojście, ważny jest cel, ważne jest bycie z Chrystusem. Jak? Absolutnie nieistotne. Nikt nie będzie nam wytykał, żeśmy tutaj zostali przyciągnięci przez kogoś, czy doczłapaliśmy ledwo. Proszę pamiętać, jak ojciec miłosierny widzi swojego syna, tak, który wraca.
To on biegnie
do niego i on mu nie mówi: Boże, jak ty wyglądasz, co ty tutaj robisz? Nie?
Wyznaczył nam koniec ten zegar.
Jeszcze jedno. Wspólnota Kościoła, tak? I wspólnota z Bogiem. To wszystko to są spotkania z ludźmi. One też są ważne?
Są. Wie pani, to jest... Tak sobie myślę, dzisiaj bardzo często ludzie odkrywają Boga tak samotnie, indywidualnie, to się bardzo liczy nawet. To się mówi, ja nie chodzę tam z grupą, ja odkrywam Boga.
U kogo się liczy?
Słucham? Ludzie tak sobie mówią. Takie jest, że ja odkryłem, to jest moja osobista droga, ja tak samotnie idę do... Dlatego, że w Polsce, gdzie życie Kościoła, życie wspólnoty jest tak mocno zaznaczone, to myślę, że my czasem mamy takie, no jak to w życiu, tak, ta huśtawka musi odbić w którymś momencie i my zaczęliśmy sobie tutaj w Polsce cenić takie osobiste wybory, osobistą drogę moją. Ale przypomina mi się, jak w latach 80. byłem studentem dominikańskim i przyjeżdżał do mnie kolega Rosjanin ze Związku Radzieckiego, którego poznałem jeszcze w szkole średniej. On był nieochrzczony. I przyjechał tutaj i to było dla niego spotkanie pierwszy raz z Kościołem jako wspólnotą. On widział cerkwie, on się nawet tak trochę zastanawiał. To był taki okres, kiedy zbliżała się perestrojka i oni się tak zastanawiali, a może jednak ta cerkiew. Tak chodził koło tego, Ale on jak przyjechał tutaj i pamiętam, że w niedzielę rano zastałem go, wstałem, wchodzę do pokoju, gdzie on spał, a on stoi przy oknie i patrzy. I mówi do mnie: słuchaj, dokąd idą ci wszyscy ludzie tak ładnie ubrani? A ja mówię: oni idą na mszę. Na mszę? Ja mówię: no tak, no do kościoła będą się modlić. Mówi: to niesamowite. I tak można? Ja mówię: można. On wchodził do wszystkich kościołów po kolei tylko po to, żeby mieć taką satysfakcję, że tam można wejść i wyjść i nie zostać sfotografowanym i nie ma denuncjacji, że ty tam chodzisz. Nie? I pamiętam, że jego takie zdumienie, że my jesteśmy razem, że nas jest tak dużo, on tego w ogóle nie widział. Dla niego jego droga do Boga ewentualna była drogą absolutnie samotną, drogą przez jakiś las, ciemno, tak? I myślę, że warto, zwłaszcza w takim momencie, wie pani, kiedy, tak jak mówię, troszkę jesteśmy może zmęczeni tą wspólnotowością, tym tłumkiem takim, że wszędzie tłumek, w kościele tłumek, na modlitwie tłumek, tam to warto jednak sobie uświadomić, że to jest nieprawdopodobny dar, który my mamy, że my nie jesteśmy sami. To jest po prostu taka radość, I że my możemy się wymieniać tymi duchowymi darami. Widzicie pani, my siedzimy sobie, dwoje ludzi, tak, wierzących. Rozmawiamy od kilkunastu minut, rozmawiamy o Panu Bogu, rozmawiamy o wierze. Pani wie, jakie to jest szczęście. Że my sobie możemy usiąść tu i sobie tak rozmawiać. Mamy czas i nikt nas nie goni i chce nam się. To jest zupełnie niesamowite.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat z Częstochowy. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.